Z tej strony Kacper Bomba i witamy Was w naszym nowym podcaście, podcaście kwartalnikowym, w którym skupiać się będziemy na omawianiu tekstów, przybliżaniu, co BiS miał na myśli, czyli ludzie z BiS-u, nasi dziennikarze, nasi pisarze, nasi twórcy oraz graficy. W BiS-kaście goszczę dzisiaj Józefinę Arodas.
Cześć.
I Anię Jaszczur.
Cześć, witam.
Cześć wam. Humor nam dopisuje. Jest poniedziałek rano.
Ciężka godzina.
Ciężka Ciężki godzina. Dzień. Godzina jakże rozrywkowa, pora tygodnia, imprezowa. Ale damy sobie radę. Mam nadzieję, że z nami tutaj wytrzymacie do końca. Chciałbym przede wszystkim zacząć od przedstawienia was, Józefiny i Ani. Józefino, kim jest Józefina Arodas? Bo jestem nowy w BiS-ie. Jest to mój projekt stażowy. Tutaj przeprowadzam staż pod okiem moich mentorów.
Tak.
Na rozmowie kwalifikacyjnej usłyszałem Józefinę, która przedstawia się Józefina Arodas i po prostu zakochałem się od pierwszego usłyszenia.
Bardzo mi miło to słyszeć.
Kim jest Józefina? Jak to się wzięło? Skąd ona się wzięła? Bo wydaje mi się, że też twoi znajomi zwracają się Józefina do ciebie, prawda?
Niektórzy. Niektórzy, ale tutaj raczej idzie prawdziwe imię. Natomiast jeśli ktoś tak zna mnie stricte z przestrzeni literackiej albo gdzieś tam tak z takiego oddziału przestrzeni prywatnej, to posługuję się tym imieniem rzeczywiście, ale raczej jest to mniejsza liczba osób niż większa, ale zawsze jest to miłe też, jeśli ktoś jest tego świadomy i tam używa. Jeśli chodzi o Józefinę, ona ma dość taki skomplikowany kontekst. Wiele aspektów to włazi, ale przede wszystkim wzięło się to stąd, że mamy z grupą przyjaciół takie towarzystwo. Towarzystwo imion enigmatycznych. Serdecznie pozdrawiam, jeśli tego słuchają, mam nadzieję. Będę ich do tego zmuszać. I po prostu tam sobie przybieramy takie różne imiona i ja sobie przyjęłam Józefinę. I rozgościłam się trochę w tym imieniu. Spodobało mi się i stwierdziłam, że jak rzeczywiście chcę się zabrać już za taką przestrzeń stricte twórczą, literacką, dziennikarską, to chciałabym...
A
jejku. Myślę, że około 2 lata teraz to będzie, kiedy tak rzeczywiście jakby skonstruowałam i imię, i nazwisko, i razem ma to funkcjonować jako taka, powiedzmy, no użyję tutaj twojego słowa z twojego artykułu, persona, ale to trochę za wiele chyba, jeśli chodzi o tą Józefinę, bo to jednak nadal jestem ja, tylko po prostu lubię to, że mam taką oddzieloną przestrzeń między tą przestrzenią prywatną, a przestrzenią twórczą. Jest taka ściana, nie agresywny typ ściany, ale ściana. Super. I sobie po prostu wygodnie się czuję z myślą, że mogę, mogę zdecydować, kogo chcę zaprosić jakby do tej przestrzeni stricte twórczej.
A od kiedy tworzysz literacko? To mnie bardzo interesuje. Czy to jest coś, co wzięłaś ze szkoły na przykład, czy coś, czym się zajęłaś na studiach albo po studiach? Bo u mnie na przykład to były konkursy w gimnazjum, w liceum, gdy się po prostu próbowałem artystycznie wyrażać na wszystkie możliwe sposoby. To wtedy się to zaczęło, później jakoś tak przygasło. I teraz z BiS-em próbuję wrócić do tego. Mam nadzieję, że ta droga będzie trwać jeszcze. Jak u ciebie to było?
Ja jestem osobą, która od małego jest, naprawdę od małego jest zakochana w książkach i ten świat literatury no, od zawsze jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Jest taką potężną dawką mojej tożsamości. Jakby na to składa się sporo, sporo tego, kim, czym jestem obecnie. I jeśli chodzi o takie tworzenie już literackie, to podstawówka i ja tam już śmigam z jakimiś tekstami do tej szkolnej gazetki, piszę jakieś pierwsze opowiadania I no to jakoś mi towarzyszyło. Ale żeby tak poważnie, znaczy zamierzam poważnie i działać, to są te 2 lata powiedzmy, że tak rzeczywiście staram się robić to porządnie i bardziej przemyślanie. A jak to wychodzi, no to już...
Fantastycznie. No. Fantastycznie.
Dziękuję serdecznie.
Zaraz o tym się dowiemy, jak fantastycznie to idzie. A co z Anią? Ania, kim jest Ania Jaszczur? Ponieważ
fantastyczną osobą.
Oczywiście. Spotkaliśmy się chyba pierwszy raz na syntezjach, tak mi się wydaje. I tam spotkałem cię jako członkinię KSAF-u. Tak?
Tak,
tak. Działałeś jeszcze w KSAF-ie.
Tak, tak było. Ja działałam w KSAF-ie, dalej działam w KSAF-ie. I w tym semestrze stwierdziłam, że również dołączę do BIS-u. No bo w zasadzie to wakacje wpadł mi w ręce najnowszy kwartalnik. Ten ostatni letni, zjedli nam gofry.
Piękne.
Tak, i po prostu zakochałam się w tym wydaniu i stwierdziłam, że jejku, też bym chciała spróbować robić takie rzeczy. No i tak to dołączyłam i właśnie pierwsza ilustracja powstanie do tekstu Józefiny. Mhm. Więc jestem ciekawa, mam nadzieję, że to wyjdzie, jesteśmy w trakcie.
Wyjdzie.
Tak.
Musi wyjść. O tym też jeszcze zaraz przedyskutujemy to. Ale też chcę wiedzieć, czy najpierw fotografia, czy najpierw grafika, jak to było u ciebie?
Szczerze mówiąc, u mnie to się wszystko tak przeplatało, w sensie ja też od małego tak naprawdę tworzyłam właśnie, zawsze robiłam zdjęcia, też już chodziłam na jakieś zajęcia plastyczne w podstawówce i tak dalej. I zawsze właśnie ta sztuka też była blisko. Potem trochę od tego odeszłam właśnie w liceum, szczerze mówiąc, gdzie trafiam na bardzo, bardzo nietrafiony profil, którym był matwis w ogóle, nie wiem,
co się z taką historią.
I potem stwierdziłam, że nie i jednak poszłam na studia artystyczne, gdzie też ta grafika wróciła i fotografia, więc to wszystko się przeplatało tak naprawdę. Bardziej wydaje mi się, że fotografia, ale teraz na nowo chciałabym odnaleźć się właśnie i w grafice i na nowo właśnie w ilustracji, bo to jest coś, czego nie próbowałam tak do końca wcześniej, właśnie ilustrować czyichś tekstów, ale to jest bardzo ciekawe i no jestem już podekscytowana tym pierwszym projektem.
Super, czyli ty dopiero zaczęłaś BIS, w KSAF jesteś od kiedy?
Od 2 lat tak naprawdę.
Od 2 lat, a Józefina?
Też już prawie 2 lata będą.
Jecie, weteranki, wy tutaj jesteście straszne.
Przetrwałyśmy wiele.
Mam taki zaszczyt tutaj gościć gwiazdy CM-owskie.
Wow, duże słowa.
No, to prawda.
Bardzo ważne pytanie. To jest drugie, to jest pytanie, za którym po prostu myślę o tym codziennie. Nie przesadzam. To jest pytanie, które usłyszałem od Józefiny. Ulubiony pączek. Ulubiony smak pączka. Ania.
Jaki jest mój ulubiony smak pączka?
To jest bardzo poważne pytanie.
Ale zajęłeś mnie tym pytaniem.
To jest egzystencjalne pytanie.
Prawda?
Jejku, nie wiem, jaki jest mój ulubiony, ale chyba taki klasyczny z marmoladą, szczerze mówiąc.
Myślisz, jaką marmoladą?
Owocową, taką, no właśnie jakąś taką malinową, czy czymś takim.
Różaną?
Ale właśnie nie różaną.
No
właśnie.
Widzisz, to jest...
Ale my się zaraz tutaj po prostu zetniemy, Ania.
Ojej.
To jest egzystencjalne pytanie. Dobrze to powiedziałaś, Józefina. Twój?
Ja mam bardzo konkretną wizję na takiego pączka. Jest to pączek z konfiturą różaną właśnie, ale nie różaną z dzikiej róży, ale różaną z płatków róż.
Widzisz, jakie to jest?
Ojejku, no.
Jest polane, załóżmy, albo jakąś warstwą kokosową, albo białą czekoladą i na to jeszcze posypane płatkami róż. I to jest moja idealna wizja pączka.
O, ale jadłaś kiedyś taki pączek?
Nie, ale wiecie, jeszcze mam drugą opcję, że nie konfitura, ale tak bardziej takie budyniowe, jakby różany smak. Budyniowo-różany. I to też mnie bardzo interesuje, taka konsystencja, natomiast nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałam i po prostu czekam na wielkich pączkarzy tego świata, aż skonstruują takiego pączka i będę mogła go zjeść.
Kolejny projekt.
Tak, tak.
U mnie to jest adwokat. Adwokat jednak ma to duże znaczenie dla mnie.
To jest dość wyrazisty smak taki.
Wyrazisty i w zależności z czym, gdzie i jak zupełnie inaczej smakuje. Wiecie?
Tak, to tak. Prawda.
Jak ja. Przepraszam bardzo. Przechodzimy już do tekstu. Finalnie, finally. Człowiek to 8 centymetrów o życiu wśród mikroskali Roberta Gadzińskiego, artysty modelarza z parku miniatur. Tak brzmi cudowny tytuł cudownego tekstu Józefiny. Józefina, czy mogłabyś nam tak pokrótce opowiedzieć o tekście, ale przede wszystkim o Robercie, panie Robercie Gadzińskim, bo na nim się będziemy skupiać.
Jasne.
Wspaniałym człowieku.
Dobra, no to jak myśleliśmy grupą tutaj w PiS-ie nad pomysłami do artykułów, to gdzieś przyszła mi ta myśl, że przecież mam takiego człowieka bardzo, bardzo obok siebie, bo jest to ojciec mojej przyjaciółki i nazywa się Robert Gadziński i zajmuje się tworzeniem miniatur w Parku Miniatur w Inwałdzie. I stwierdziłam, że jest to dobre, jeśli chodzi o ten motyw przypatrzenia się dobrze, z dwóch powodów. Pierwszy, taki dosłowny, pracuję z miniaturami, tak? Czyli w ogóle ta skala patrzenia w ogóle na coś zmniejszonego, na coś małego.
Inna perspektywa.
Jest tą inną perspektywą, jest czymś takim dosłownie przypatrywaniem się. Cały ten zawód trochę polega na tym, żeby dostrzegać takie małe rzeczy, dostrzegać niuanse. A druga kwestia to przypatrz się dobrze i w kontekście rozejrzyj się wokół siebie. Rozejrzyj się w swojej codzienności i zobacz, że tak naprawdę dzieje się bardzo dużo super rzeczy, otaczają cię super ludzie i wcale nie musimy wyjeżdżać super daleko, nie musimy poznawać nie wiadomo jakie osoby z nie wiadomo jakiego świata, tylko to wszystko jest tu gdzieś obok i to tylko my musimy sobie zmienić tą perspektywę.
Słodkie, bo pan Robert jest tatą twojej przyjaciółki.
Tak jest.
No właśnie. I czy ty tak zdawałaś sobie sprawę z tego, że on jest tym modelarzem? Czy tak nagle, nie wiem, dowiedziałaś się o tym i ci tak olśniło? Jakie to jest super fantastyczne. Czy, bo tak jak piszesz, rodzice, przyjaciół pozostają tymi rodzicami.
Tak.
No nie? I dopiero wtedy, nie wiem, jak dorastamy, dojrzewamy, dopiero zauważamy, że oni też są ludźmi.
No to jest niestety, to brzmi dobrze i strasznie w pierwszym momencie, ale taka jest troszkę prawda, że jednak tak jak tam piszę gdzieś, że ta pierwsza rola, która jakby wejdzie do naszej podświadomości, bardzo mocno zostaje i trudno nam wyjść poza ten schemat patrzenia na kogoś niż mama mojej przyjaciółki, niż to jest moja babcia i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samego pana Roberta, to było tak, że no przede wszystkim był tym tatą. Był tatą Marianny naszej serdecznej. Ale był też super postacią i zawsze sympatycznie było się zderzyć po prostu z nim, czy z panią Honoratą. Pozdrawiam też ich serdecznie. Teraz będę wszystkich po kolei pozdrawiać.
Pozdrawiam mamę.
Bardzo dobrze, Aniu.
To ja też pozdrawiam mamę.
Doskonale. I przez wiele lat pan Robert zajmował się czymś dość nieokreślenie w mojej świadomości funkcjonował, że robił coś w parku miniatur. Nie byłam do końca pewna, jak to wyglądało. Po prostu gdzieś to, co zaakceptowałam, no w parku miniatur robi, tam tworzy coś przy tych miniaturach. Nawet nie byłam pewna, na ile on tworzy te miniatury, a na ile po prostu zajmuje się ich konserwacją. I dopiero w ostatnim czasie tak naprawdę zaczęłam rozumieć, że z tych rozmów z moją przyjaciółką zrozumiałam, jak duży wkład ma pan Robert po prostu w funkcjonowanie tego miejsca. I stwierdziłam, że to jest takie pole do eksploracji, do dowiedzenia się tak naprawdę, no czym się zajmuje ten tata mojej przyjaciółki i kim on jest poza tym, że jest tym tatą. I myślę, że tak to wyglądało, ten proces poznawania pana Roberta.
Właśnie ten pan Robert się staje tutaj postacią właśnie taką enigmatyczną niemalże i też tym samym nawiązuje ta grafika, którą sobie tutaj wyciągnąłem. Wy jeszcze jej nie widzicie, ponieważ prace trwają nad nią.
Tak, jeszcze jest w trakcie powstawania. Na razie to jest taki pierwszy draft.
Taki draft, ale myślę, że no taki mega super fajny.
Zgadzam się.
Go nazwał i mega trafiony przede wszystkim ze względu na to, co ma nieść ze sobą ten tekst, Ania, co ty myślisz? Jakby w jaki sposób ty odbierasz ten tekst, bo ty projektujesz tą grafikę, więc to jest przede wszystkim jakby ta twoja wizja przelana na pana Roberta. Tutaj namalowanego pana Roberta.
Dokładnie. Znaczy, no ja dostałam właśnie portret, zdjęcie pana Roberta, które starałam się jakby odwzorować, przenieść jakby do graficznej formy i nadać mu też takich wyrazów. Też razem z Anią stwierdziłyśmy, że naniesiemy na niego miejsca, które są ważne, które są znaczące właśnie dla niego, więc one są tam ukryte. Jak się przypatrzycie dobrze, to...
Przypatrzcie
dobrze!
To wtedy je będziecie mogli odnaleźć.
I co tu jest na przykład? Zdradź trochę.
Ją zdradzić?
Zdradź ją trochę.
Wiem, że jest tam Warszawa.
Jest?
Tak, jest też Taj Mahal.
Jest? Co
jeszcze
to znaczy?
Go tu nie widać, ale możliwe, że będzie, bo to jest też bardzo... No taki przewija się po prostu w artykule i gdzieś tym zamysłem jest też to, żeby użyć po prostu miejscowości, które wybrzmiewają w artykule. Więc tam jest Taj Mahal, więc bardzo możliwe, że on też się znajdzie ostatecznie tam na tej bluzce pana Roberta.
To jest to piękne, górować nad Taj Mahal.
O. Tak, dokładnie. To się właśnie przewijało w tekście wielokrotnie, więc też chciałam zawrzeć to miejsce tam. A to wszystko jest jeszcze jakby otoczone jakby astrocytami.
Astrocyty, właśnie.
Tak, tak. To
czym są astrocyty?
Połączenia nerwowe. Które właśnie są też, ponieważ gdy wybieraliśmy kwartalnik, to do każdej sekcji daliśmy jakby nazwę, jakby, która będzie stanowić pattern, który będziemy używać właśnie w tworzeniu grafik. Mhm. I do sekcji portretów, w której znajduje się ten tekst, właśnie są to astrocyty. I ja myślę, że właśnie one też się bardzo fajnie łączą. Tutaj właśnie tworzą tą taką wizualną mapę połączeń akurat między miejscami, które są ważne dla pana Roberta.
Gdzie jest ładne.
Bardzo fajnie się
wszystko
to
się, wszystko się przeplata właśnie i tworzy spójną całość. Mimo, że początkowo wcale nie wiedziałam ani jaki będzie tekst, ani jakby jak to będzie wyglądać. A myślę, że super to wyszło razem.
Bo jaką ty masz rolę właśnie w tym dziele graficznym? Czy wy też, tak jak u nas to jest siadanie, przedyskutowywanie tematów, tworzenie to wszystkiego, jak to wygląda w dziale graficznym, bo w sumie nie wiem.
To u nas wygląda tak, że właśnie dostajemy taki pierwszy draft od was, od działu dziennikarskiego.
Tak. I bardzo często jest spóźniony, na przykład od Kacpra Bomby. Bardzo przepraszam Basię tutaj.
Ale wszystko się udało, tak, ale wszystko się udało jakby i na podstawie właśnie tych tekstów są tworzone też moodboardy graficzne. I następnie z tego jest wybrana właśnie paleta kolorystyczna, która jest spójna dla całego kwartalnika. No i następnie właśnie przydzielane są teksty dla poszczególnych osób z działu graficznego. I też dodajemy właśnie w każdym kwartalniku, znaczy tak mi się wydaje, że w każdym jestem dopiero jakby pierwszy raz, ale właśnie jakiś taki motyw przewodni i tym razem to właśnie są paterny, które jakby są inne dla każdej poszczególnej sekcji. Myślę, że o innych dowiecie się już może przy innych rozmowach.
Na pewno jeszcze. Jest to w stanie surowym na razie kwartalnik, prawda?
Tak, tak, tak. To niedługo nadejdzie proces zlepiania go w taką sympatyczną, fajną całość. Natomiast no, jeszcze czekamy. Teraz kończyliśmy tą ostateczną korektę. I graficy już trochę z lżejszą duszą mogą zacząć skład, bo wcześniej czekali z niecierpliwością, aż my przestaniemy dłubać w tych tekstach i zmieniać poszczególne rzeczy. Także no, mam nadzieję, że niedługo ujrzymy tą takiego świętego PDF-a, który będzie jak objawienie po prostu dla wszystkich. Każdy tam zerknie do swojego tekstu, do swojej grafiki, czy wszystko się zgadza.
Jezus, to musi być takie satysfakcjonujące. Jeszcze nie wiem, pewnie się...
Mój drogi, dopiero będzie satysfakcjonujące, jak nadejdzie papierowy kwartalnik.
I na kiedy jest plan? Coś słyszę początkiem stycznia, prawda?
Teraz już się przesunęło, połowa stycznia.
Połowa stycznia.
I mam nadzieję, że rzeczywiście ta połowa stycznia to już będzie to.
Wtedy nas usłyszycie. Miejmy nadzieję też tutaj w bliskaście.
Jak będziemy celebrować to. Wtedy odcinek z Szymonem, bo on tam dobiera takie różne papier, dobiera Jeśli chodzi o kwartalnik, podobno zmienia... Ja się nie znam kompletnie na nazewnictwie, jeśli chodzi o papiery i tak. Ale że można sobie właśnie dotknąć, że czcionkę mamy wypukłą, że tutaj niektóre części są bardziej gładkie, niektóre bardziej takie szorstkie, matowe.
Tak, to wszystko żyje, jego można poczuć.
Tak,
można
kwartalnik poczuć. Żyje.
Widzę, jest cały po prostu twór, jest życie prawdziwe tutaj się nam rodzi przed nami. Mega, to jest fajne. Ja jestem bardzo ciekawy, wracając do tekstu, pomysł parku miniatur, ponieważ czytam tekst i czytam sobie, że pan Robert dołączył do zespołu, który wymyślił sobie, że stworzy sobie park miniatur, tak? Tak to wyglądało? Czy to dołączył na początku samym, czy jakoś w trakcie? Jak to się dzieje?
To było tak, z tego co mi pan Robert opowiadał i mam nadzieję, że nie przeinaczę niczego, że był taki pan, który stwierdził, że robi taki park. Pewnie była to gdzieś, nie wiem, czy to była myśl zaczerpnięta gdzieś już z czegoś funkcjonującego za granicą, podejrzewam, że bardzo możliwe, ale stwierdził, że robi taki park i robi go w Inwałdzie. No i po prostu zaczął zbierać ludzi albo zaczął zlecać innym firmom wykonanie takich pierwszych miniatur. I ten pierwszy moment tworzenia się parku był bardzo intensywny, bo trzeba było wykonać kilkanaście tych miniatur, żeby po prostu park zaistniał, zaczął funkcjonować, zaczął przyciągać jakoś uwagę i trzeba było to po prostu zrobić dość szybko. Dlatego nie dość, że te miniatury w części zostały zlecone, ale też zaczął ten pan zbierać drużynę. Super drużynę, która zajmie się robieniem jeszcze tych miniatur. No i
po prostu drużyna artystów.
Bardzo różnych artystów, bo na przykład pan Robert mówi, on nie miał w ogóle doświadczenia w tym. To było kompletnie, w ogóle jak zebrać doświadczenie w tworzeniu miniatur, to nie jest taka oczywista rzecz, nie, po prostu nikt się nie specjalizuje w tym, a raczej może teraz już tak, ale raczej wtedy nikt się nie specjalizował w takich sprawach. On miał gdzieś tam do czynienia z takimi rzeczami, z rękodzielstwem, gdzieś z tworzeniem, robieniem takich rzeczy, ale bardziej przydomowo. Ale jego znajoma wiedziała o tych jego zdolnościach. I była też znajomą tego pana od parku miniatur. I tak wszystko kliknęło i pan Robert znalazł się tam. I stwierdził, jak cytując, że to był strzał życia.
Strzał życia trafiłem.
Tak jest.
Czyli to jest taki, to jest jakiś pierwszy park miniatur w Polsce? Nie mamy takich insajdów.
Nie wiem, szczerze mówiąc. Na ten moment nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. Wiem, że jest parę parków takich w Polsce. Natomiast ten jest taki pewnie największy, gdzieś najbardziej rozpoznawalny, bo jeśli chodzi, tam jest też niedaleko Energylandia i to wszystko tak funkcjonuje jako takie zbiorowisko parków, rozrywki, parków tematycznych.
Współpraca jakaś.
No, to jest niesamowite. W ogóle zawsze mnie to tak zdumiewało, że w tych takich moich miejscowościach, w tym Inwałdzie.
Małe miejscowości są najróżniejsze, najdziwniejsze atrakcje, tak. W cudzysłowie powiedzmy. Ja pod Warszawą, zawsze jak jeździmy do Warszawy, mamy tam rodzinę, przejeżdżamy obok parku gumowych lalek.
O proszę.
Nie taki bez żadnych podtekstów, ale taki, po prostu jest to podwórko jakiegoś domku, jakiejś państwa, na jakiejś wsi, którzy postawili sobie jakieś gumowe lalki z jakichś bajek i zrobili sobie biznes.
No i fantastyczna idea. No i bardzo proszę, nawet nie miałam pojęcia o czymś takim.
Ja też nie
niesamowita wiadomość, że w Polsce coś takiego jest, że sobie funkcjonuje, prosperuje.
Są takie dziwne perełki. A byłyście kiedyś, przepraszam, a byłyście kiedyś w parku miniatur w ogóle? Ty pewnie byłaś.
Byłam raz, jak byłam mała. I zamierzam być znowu niedługo. Po prostu muszę to zobaczyć.
Ja też właśnie byłam w tym, właśnie w Inwałdzie, bo to jest najbliżej Krakowa. I też jak byłam mała, a teraz jakby zapragnęłam odwiedzić to miejsce jeszcze raz, szczerze mówiąc, właśnie po przeczytaniu tekstu, który napisała Józefina. No już wtedy myślałam, że to jest takie magiczne miejsce, jakby, no jako dziecko wiadomo, że sprawiało to mega frajdę, a jestem ciekawa, jak byśmy to odebrali teraz, właśnie jako tak dorosłe właśnie osoby.
Jak to się odbiera, bo ty też byłaś jako dziecko, tak, Józefina. Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak odbiera dziecko coś takiego, bo będąc takim małym i zobaczyć coś, co powinno być duże, z tej perspektywy, przypatrz się dobrze, przyglądnij się. Jakie to jest uczucie w ogóle? Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić.
Znaczy, ja mogę powiedzieć, że no mnie zawsze ciągnęło do podróży tak jakoś i to była taka możliwość, wiecie, zobaczenia świata po prostu całego w jednym miejscu. Taka podróż. No i myślę, że to tak spodynkowało też moją taką zajawkę i zaczęłam podróżować jeszcze więcej właśnie, żeby zobaczyć w realu po prostu te miejsca.
No ja cię, ale ja wpływ tutaj parku miniatur na życie Ani Jaszczur.
Nie wiem, czy to jest jakby aż tak powiązane, ale myślę, że jakby no tak się
gdzieś
dzieje.
Gdzieś tam z tyłu głowy,
tak,
nie?
Tak.
Zobaczyć jest 100 razy większego kiedyś.
Tak jakby już to wywarło wpływ właśnie, w sensie wrażenie może zrobiło. Aha. Jakby ta miniatura, a co dopiero...
To jest taki krok w stronę, nie wiem, wielkiego świata.
Tak, bardzo fajne to jest dla dziecka właśnie. Zetknięcie się nagle z tymi przestrzeniami i z tymi miejscami takimi, które się widzi gdzieś, jak się jest jeszcze małym zwykle z telefonu, na telewizorze. I po prostu zobaczenie tego wszystkiego naraz, taki, no ten mikroświat, nie? Funkcjonujące uniwersum w ramach jakiejś miejscowości, jakiegoś inbaudu, nie?
Właśnie, to jest mały świat, który jest, nie jest w telefonie, to jest fizyczny i faktycznie tak możesz, może nie dotykać, bo pan Robert by się przekręcił pewnie. Jak się...
Właśnie, można dotykać.
Naprawdę.
I to jest takie najpiękniejsze i to podkreślali zarówno pan Robert, jak i pani Honorata, że to jest takie super, bo po prostu tam dzieci przychodzą i o to chodzi, że one sobie chodzą tam po prostu wokół tych miniatur, mogą je dotknąć, mogą się im właśnie przypatrzyć i to wszystko jest takie, no bawcie się, patrzcie na te miejsca.
Te szczegóły, przyglądajcie się.
Bardzo mi się jeszcze podoba tak na szybciutko taki obraz, który przywołała pani Honorata, że najlepsze są przedszkolaki, jak przechodzą przez plac przy Bazylice Świętego Marka w Wenecji, tej miniaturze, bo ona jest zrobiona w trochę innej skali, jest trochę większa niż pozostałe miniatury, na tyle duża, że te przedszkolaki po prostu wyglądają no jak takie krasnoludki gdzieś wędrujące po tym świecie. Tak, te skale są takie przemieszane, bo jest i małe dziecko, i trochę większa miniatura, i wesoło to wygląda podobno. Także.
Właśnie jak się patrzy, tak teraz mi to przyszło do... W ogóle nie pomyślałem o tym, czytając ten tekst, jakby jakie to drugie znaczenie ma taki park miniatur, takie po prostu patrzenie z perspektywy, ten cały świat fizyczny, zupełnie w jakiś sposób oddzielony od całej reszty. Matko,
tyle się dzieje.
Tyle myśli naraz. Nie wiem, to jest mega takie budujące dla człowieka. I bardzo, co mi się bardzo spodobało, podpisałem sobie głębokie. Czasami ginę w szczególe, w który za bardzo się wpatruję, to powiedział pan Robert. W jakich okolicznościach?
Mówił o tym, jak bardzo zmieniła się praca, jeśli chodzi o użycie sprzętu i chodzi tu konkretnie o aparaty. Mhm. Wcześniej miał do dyspozycji o wiele mniej zdjęć pracując na miniaturze, nad miniaturą jakąś. Natomiast teraz no, dostaje po prostu setki, tysiące zdjęć, z którymi musi pracować. I dla niego to jest tak, że teraz ta świadomość, że on może no, każdy szczegół rzeczywiście mieć i przyjrzeć się mu i ująć go jakoś w tej miniaturze, nie pozwala mu tego faktu porzucić i po prostu pójść na łatwiznę. I po prostu trochę go to czasami już tak wnerwia, że kurczę, no i że można zwariować po prostu od tych wszystkich szczegółów, ale że koniec końców i tak się to dla niego opłaca i tak nie byłby w stanie tego porzucić, takiego stanowiska, takiego powiedzmy no, takiej decyzji, że on to zrobi tak jak trzeba, tak porządnie z tym właśnie uwrażliwieniem na te drobne sprawy, niuanse danego budynku, danego miejsca.
No właśnie, bo mógłby po prostu powiedzieć, nie obchodzi mnie to, robię to jak chcę, jak mi się wydaje, jak mnie dusza poniesie, dusza artysty, modelarza, ale jednak brnie w to po prostu 10 tysięcy zdjęć, które dostaje i próbuje. Widać taki właśnie upór. To mi się bardzo podoba.
Duży taki też szacunek do tego, co robi. I też uwidacznia się chyba ta jego właśnie miłość do tego zawodu, do tego, gdzie się znajduje w życiu i co może w tym życiu robić. Więc to też jest bardzo fajne. Do zobaczenia też, że ktoś tak fajnie znalazł się w świecie i podoba mu się to.
No, super to jest.
Nie wiem, ja czytam o panu Robercie i ja po prostu czuję takie ciepło w sobie. Tak mnie po prostu cieszy jego
sylwetka. Ja to na przykład w ogóle prawie się wzruszyłam. Jak
prawda?
Tam, tak. To jest w ogóle też tak dobrze i głęboko napisane i ta historia jest naprawdę, naprawdę jest piękna.
Moi drodzy, no nic, tylko po prostu was zaprowadzić do pani Honoraty i do pana Roberta, bo to są niesamowici ludzie. Przyjęliby was w swoim super domku, przepełnionym notabene tak. Szczegółami.
Nie wiem, czy ty, Ania, widziałaś w ogóle zdjęcia, bo ja oglądałem wczoraj od Józefiny. Ten dom wygląda jak z bajki, co najmniej, albo z jakiegoś filmu.
To jest bardzo bajkowy dom. Bardzo bajkowy dom. Z sufitu zwieszają się jakieś wiadereczka, pełno suszonych kwiatów, pełno bibelotów, różnych przedmiotów ceramicznych, rzeźb, kwiatków, książek, po prostu mnóstwo rzeczy. I każdy tam, i właśnie te detale, no to jest niesamowite, bo zarówno w tej przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej widać to kultywowanie szczegółu.
I ta sztuka zawsze gdzieś tak krąży wokół nich.
Tak. Fajne, tak jest. Czuć od nich po prostu, że są tacy...
To nie jest na ozdobę, to nie jest na pokaz, tylko oni są w tym.
Naturalnie, bardzo naturalnie to widać. No to są po prostu, tak też jak tam chyba napisałam właśnie, że pasuje do nich to słowo, że są tacy zakręceni. Tak bardzo to pozytywne zakręcenie to po prostu niesamowicie pasuje do tych ludzi.
Chociażby to wycięcie framuk, tutaj sobie podpisałem śmieszne.
Ja bardzo się śmiałam, jak mi to opowiadał. To dla mnie było niesamowite. Jeszcze nie widziałam tych framuk, ale koniecznie muszę je zobaczyć.
Ania, czy po prostu wycięłabyś framugi po to, żeby przenieść jakiś wielki, nie wiem, kościół przez drzwi twojego domu? Czy byś zdobyła się na to poświęcenie? Ja szczerze mówiąc...
Nie wiem też, naprawdę nie wiem.
Nie wiem. Tak, pan Robert, wiecie?
To jest pan Robert, to jest jego poświęcenie.
Tak.
Wycina trochę drzwi kosztem, prawda? Kosztem drzwi, kosztem domu, kosztem warsztatu, ale żeby po prostu miniatura nie została tutaj w żaden sposób uszkodzona. Żeby nic nie uszczknęło.
Widać, jak bardzo ważne są te miniatury po prostu dla niego. To bardzo pokazuje.
Właśnie dlatego nawiązałem do tego, czasami ginę w szczególe, w który za bardzo się wpatruję. U pana Roberta jest to pozytywne, ale myślę, że to tak odnosząc się do życia jest to takie trochę przykre. Jeśli skupiamy się na tych szczegółach nieistotnych. Dla mnie na przykład to jest taka ucieczka bardziej, wiecie, zostawiam wszystko, znajduję sobie ten punkt, w którym się muszę po prostu zapaść i tak odpocząć chwilę, ale nie w tym dobrym sensie. Jak to jest u was?
No, jest coś takiego, że czasami potrzebujemy jakby właśnie uciec do takiej jakiejś jednej małej rzeczy i odrzucić tysiąc innych spraw, które gdzieś wiszą w powietrzu w tym samym czasie. No też mam takie, ja w ogóle wątek eskapistyczny jest dość silny u mnie, także też potrafię tak skupić się na czymś jednym, ale na długo to mi nie wychodzi. Jakby dobijają się te wszystkie rzeczy. No i może mieć to taki wydźwięk dość taki smutny, ale wydaje mi się też, że można to przekuć w coś takiego lepszego, że to jest taka trochę medytacja nad codziennością, że nie chcemy wszystkiego naraz, tylko sobie bierzemy ten szczegół, chcemy się na chwilę uspokoić, na chwilę wyciszyć, jakby skupić tak fajnie i porządnie na czymś jednym i zrobić sobie z tego taką najważniejszą rzecz na świecie tego dnia. I nie przejmować się innymi sprawami.
Tak, ja myślę, że tak na chwilę to jest bardzo dobra odskocznia. Jakby oczywiście, jakbyśmy za długo w tym siedzieli, no to jakby nie można odrzucać całego życia po prostu na bok. I potem te wszystkie inne sprawy się dobijają, ale takiego właśnie wyciszenia, pomyślenia przez chwilę o czymś innym.
Ta medytacja. Macie takie rzeczy? Ania, masz taką rzecz? Tak skupić się, oddać się temu i po prostu przeżyć dzień.
Ojejku, trudno mi powiedzieć. W sensie, no ja czasami na przykład właśnie jak zaczynam tworzyć, to po prostu zapominam. Jakby czas przestaje tak płynąć, tak jakby. I po prostu jak się wejdzie w ten taki trans, pewnie wy też wiecie, jak piszecie po prostu, że nawet nie wiadomo
czasami
kiedy.
Tak, o 3 nad ranem, 3 dni spóźniony, tak, wtedy mam trans.
Ale jakby to przychodzi o najbardziej niespodziewanej porze, że na przykład nic nie można wymyślić,
tak,
a potem nagle po prostu dostać takiego przypływu weny. I ja wciąż nie rozumiem tego procesu. W sensie ten taki kreatywny proces jest naprawdę dla mnie cały czas zagadką, że kiedy trzeba coś zrobić, właśnie gonią deadline'y, to nic po prostu nie da się wymyślić. A potem nagle to spływa jakoś.
Spływa. U mnie to działa tak, że deadline'y i widzę te deadline'y dookoła siebie i mam ten taki, właśnie dlatego powiedziałem, że to nie jest takie pozytywne u mnie, ale czasami faktycznie pomaga, tak jak mówicie. Tak skupię się na tej najgłupszej rzeczy, najmniejszej rzeczy. Ostatnio sobie wymyśliłem, że się będę bawić świecznikami. I poszedłem do sklepu, gdy musiałem zrobić bardzo dużo rzeczy. Wyszedłem z domu, poszedłem do sklepu, znalazłem idealne świeczki, znalazłem świeczniki. Ja nie wiem, co...
Kacper, rozumiemy. Spokojnie.
Tak, jak najbardziej.
Chodziłem po prostu po rynku, po antykwariatach, szukając najwspanialszych dla mnie świeczników. I co? I jest. Jest świecznik, jest ta świeczka. I to był faktycznie taki dzień dla mnie, dzień spaceru, dzień odpoczynku, dzień zrobienia czegoś dziwnego, innego. I wyrobiłem się ze wszystkim. O dziwo. Tylko trzeba było tej chwili właśnie odpoczynku.
To było trochę takie symbolicznie. Szukałeś światła.
Szukałem światła. No, w antykwariatach krakowskich.
Przestrzeni do światła.
A to brzmi naprawdę.
Następny tekst, Kacper Bomba. Szukamy światła.
Tak, zostańcie z nami do następnego kwartalnika.
Coś wam tutaj zarzuca jeszcze do następnego razu. Chciałem jeszcze wrócić do pana Roberta i do tematu kwartalnika, czyli pan Robert o przypatrywaniu się. On przedstawił to jako zgłębianie, jako takie poszerzanie wiedzy na ten temat. Jak to jakoś szerzej mówił o tym pan Robert?
To było tak pod sam koniec naszej rozmowy, ale powiedział to mniej więcej tak, że jeśli coś nas interesuje, jeśli coś nas też w społeczeństwie, w życiu niepokoi, jeśli mamy jakiś problem, czy jakiś temat, który nas właśnie fascynuje, powinniśmy go zgłębić, powinniśmy właśnie się przypatrzeć mu, podpatrzyć te warstwy gdzieś ukryte i jakby pewnie przełamać taką tą ścianę takiej gdzieś mglistości na temat danego, po prostu na temat danej przestrzeni w życiu i przebić się przez to i zobaczyć taką prawdziwą naturę rzeczy. Prawdziwą naturę zjawisk.
Tak, bo tak naprawdę w sensie no, jest mnóstwo rzeczy, które możemy tak jakby poznać, ale tak naprawdę zgłębić jakiś temat tak porządnie, no to jest bardzo trudne i wymagające dużo czasu.
Tak nawet takie najgłupsze rzeczy, prawda? Jakby w jaki sposób, nawiązując do tego pana Roberta, w jaki sposób wy postrzegacie ten temat kwartalnikowy przypatrywaniu się czemuś? Ania, jak to jest u ciebie? Czy jakoś z fotografią albo w grafice jakoś odnajdujesz to przypatrywanie się?
Mm-hmm. No ja myślę, że przede wszystkim właśnie w fotografii bardzo dobrze to widać, ponieważ gdy się idzie, właśnie ja już mam tak, że jakby widzę kadry po prostu często idąc, jakieś ładne miejsca i tak dalej, ale wtedy widzi się po prostu też więcej szczegółów, tych detali, zauważa się coś, czego normalny człowiek, normalny, jakbym była nienormalna, to mówię, ale jakby nie fotograf może nie widzi często, bo po prostu to jest już takie silniejsze od nas po prostu, tak mi się wydaje.
Taka świadomość po prostu tych szczegółów, które są wszechobecne.
Tak, jakieś takie istotne na przykład, żeby to zawrzeć na zdjęciu, czy czy gdzieś. I taki właśnie mały szczegół, czasami dla niektórych nieistotny, właśnie tworzy całe zdjęcie, czy tworzy całą historię.
Więc... I lubisz się w fotografii posługiwać detalami, czy bardziej? Bo ja tak na przykład, jak zrobiłem research na temat twój, na twoich kontach społecznościowych, bardziej chyba skupiasz się na tym kadrze szerokim, bardziej tak ta przestrzeń cię interesuje.
Lubię przestrzeń. W sensie fajnie też czasami przemycić jakieś detale, ale lubię przestrzeń, lubię portrety też bardzo i myślę, że właśnie w portretach, w twarzach, w ludziach też jest dużo detali tak naprawdę, którym możemy się przypatrzyć, więc...
Rozumiem, bo o tym jest na przykład mój tekst. Jeśli byście chcieli, to zapraszam do przeczytania.
Zachęcam serdecznie, ja już jestem po lekturze.
Czyli właśnie skupianie się na ludziach i szukaniu w ludziach tych szczegółów. Jakby to jest dla mnie bardzo na przykład ważne. Obserwowanie, słuchanie. Zwykle nie lubię mówić dużo. Chyba, że jesteśmy w obecnej sytuacji, to wypluwam z siebie po prostu.
Ty jesteś zobowiązany do wypowiedzenia dość sporej liczby słów.
Dokładnie, próbuję, staram się. Ale faktycznie lubię słuchać i w ludziach fajne jest dostrzeganie poprzez poznawanie. Jakby zgłębianie człowieka, ale na jego warunkach, wiecie. I takie zauważanie części jego i... jego tożsamości, tego kim jest, co przeżył, co przeżywa teraz. Dla mnie to jest ważne. Na przykład jak u ciebie jest, Józefina?
Dla mnie, jeśli chodzi o przypatrywanie się dobrze, to jest takie taki pretekst do przerwania pośpiechu, przerwania takiego bardzo powierzchownego przelatywania, przebiegania przez życie. Mhm. To ma być taki wykrzyknik. Ten kwartalnik to ma być taki dla mnie wykrzyknik. Stój i pogap się chwilę popatrz się na ten kwartalnik, popatrz się na to, co jest przed tobą, co jest obok ciebie, co jest pod twoimi butami, cokolwiek i zobacz, jak wiele już jest w tym małym odcinku rzeczywistości. I też jeśli chodzi właśnie o ludzi, to zdecydowanie ta perspektywa, że no przypatrz się im nawet tym takim, no widzisz tych ludzi nieraz codziennie, a mają w sobie no całe spektrum zachowań, gestów, spojrzeń.
Jak pan Robert.
Tak, jak pan Robert.
Jest tak blisko właśnie tak, ciebie, no nie? A ty tak naprawdę znając go, nie znasz go tak naprawdę?
Fajne jest to, że właśnie...
To jest przesuper, bo się odkrywa nagle rzeczy, które się uznawało za poznane.
Mhm. I takie normalne i zwyczajne. Tak. I nie doceniamy tego. Właśnie fajnie, że zaznaczyła Józefina w swoim tekście, że jest to tato jej przyjaciółki. Jakby ktoś, kogo znało się całe życie i poznaje się na nowo. Chociażby ta twoja rozmowa z rodzicami, z państwem Gadzińscy.
Gadzińskimi. Tak,
z państwem Gadzińskimi. Fajny jest to taki proces przypatrywania się. Ale no właśnie mówiłaś o zatrzymaniu się i zastanowieniu nad tą rzeczywistością. Czy to jest w jakiś sposób przedłużenie tej myśli z poprzedniej edycji kwartalnika? Bo też rozmawialiśmy tutaj, mieliśmy taką dyskusję na temat podcastu Józefiny, którym miejmy nadzieję się pojawi. Co te gofry...
Zrobię podcast, ale nie pojawię się tam. Tak stwierdzę. Zrobię taką dziurę, taką lukę w rzeczywistości.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co te gofry dla ciebie znaczą, Józefina? Mnie to bardzo ciekawi na przykład.
O taki, Boże, ale taka... to jest zbyt potężny temat.
To jest taki teaser do podcastu, który może się pojawi.
Boże, no gofry są, no też dzięki temu, co przepracowaliśmy razem w BIS-ie, są dla mnie takim symbolem czegoś takiego, trochę komfortu życia, trochę tego, że gofr może mieć mnóstwo rzeczy na sobie, mnóstwo dodatków, jest takim przepychem, tym symbolem tego, że mamy wszystko jest dla nas dostępne, każda wersja życia jest dla nas dostępna, jak te wersje gofrów. I że ktoś w pewnym momencie może nam je zjeść. I mogą albo zniknąć, albo my stwierdzimy w sumie, że odsuwamy gdzieś te gofry na bok, że to już nas nie interesuje. Więc nawiązując, jaka jest energia między tymi dwoma kwartalnikami, to mam wrażenie, że w gofrach obserwujemy, dopiero jakby nazywamy to zjawisko przepychu, dostrzegamy je i próbujemy się jakoś w nim rozgościć, natomiast w przypatrz się dobrze, podejmujemy działanie i przejmujemy jakby, podejmujemy taką strategię odpowiedzi na to, na ten przepych, na to rozgorączkowanie świata, próbując się uspokoić takim tym procesem przypatrywania się, zawężania tematów.
Piękna myśl. O tym miejmy nadzieję. Dowiemy się jeszcze więcej kiedyś. Miejmy taką nadzieję. I powoli zmierzając do końca, pojawi się ten podcast już w nowym roku. Więc już możemy takie swoje predictions, postanowienia na nowy rok. Jak to jest u was? Macie jakieś postanowienia? Coś tutaj ten planujecie? Ania?
Ojej. Co? Trudne pytanie. Dużo rzeczy planuję. Nie wiem, nie mogę zdradzić.
Okej. Okay. A w jakim kierunku?
No zależy, będę kończyła studia, mam nadzieję, że pomyślnie napiszę licencjat.
Na pewno.
Zobaczymy, gdzie mnie potem zaprowadzi moja ścieżka po prostu. Na pewno chcę działać tutaj.
Właśnie jaki jest plan na KSAF i na BIS?
No KSAF dalej, myślę, że chcę działać. Również teraz BIS dojdzie do tego, mam nadzieję, że starczy na wszystko czasu robić jak najwięcej ciekawych projektów. Już kilka się szykuje, więc... Do KSAF-u też was zapraszamy serdecznie.
Oczywiście zapraszamy.
Tak,
do
tak.
Państwa fotografów. A u Józefiny?
Też trudne. Też uważam, że to jest bardzo trudne pytanie. U mnie się to zmienia, ale jeśli chodzi na przykład o BIS, to na pewno, jeśli udałoby się odważyć z tą serią podcastową, to byłoby coś przesuper. Natomiast tak w takiej mniejszej skali, to po prostu pisać, szukać takich soczystych tematów i realizować je, a nie tylko myśleć o nich. Bo to jest dla mnie...
To jest bardzo, taki bardzo dobry punkt, tak, żeby faktycznie coś zrobić.
Zapisać sobie, nie tak. Planuj, tylko rób to. Planuj i rób. O, faktycznie. To mi się zdarza bardzo często. Co do moich planów, tak samo. Bardzo się cieszę, że mogę być teraz w BIS-ie i mogę być w radiu i mogę się tutaj z wami w Centrum Mediów wyrażać, tworzyć i budować po prostu tą małą rodzinkę, tą małą grupę zajaranych osób. Ja wam dziękuję bardzo za ten podcast. Wyrobiliśmy się w czasie. Józefina będzie zaraz lecieć.
Ja celebruję po prostu to, że się wyrobiliśmy w czasie.
Oczywiście. Jakby taki był plan. Taki był plan. Udało nam się to. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo słuchającym. Dziękuję bardzo Werce, która trwa tutaj dla nas. Jest ekstra gościem w naszej audycji tutaj w podcaście. I co? Dziękuję słuchającym. Mam nadzieję do następnego odcinka. Dziękuję Józefino, dziękuję Aniu.
Dziękuję.
Kasper. Super, super koncepcja. Fajnie, że to robisz naprawdę. I że właśnie widzisz, robisz.
Tak,
a nie tylko pomyślałeś, ale robisz.
To już się dzieje.
Planuj i rób. Pamiętajcie, to jest myśl, z którą was zostawiamy. Planuj i rób. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pa.